Znany dominikanin Marcin Mogielski odszedł z kościoła i został protestantem. Napisał: po ciężkich latach domagania się od instytucji kościelnej stanięcia po stronie skrzywdzonych i wykluczonych, odkryłem, że ten system nie chce zmian. Moje ręce są za krótkie, a władza nade mną silna i skuteczna. Jestem nadal chrześcijaninem, ale w kościele ewangelicko-augsburskim. Wreszcie u siebie, w bezpiecznym domu. Wcześniej 19 marca podczas kazania poruszył sprawę tuszowania pedofilii w kościele katolickim przez papieża Jana Pawła II. Stwierdził, że nie powinno się temu zaprzeczać, tylko rzetelnie zbadać, otworzyć archiwa. Wskazał na niekonsekwencje w podejściu do sprawy JP2, a sprawy powiązań ubeckich innego znanego Polaka, Lecha Wałęsy. Dlaczego ksiądz zdecydował się na taki ruch i dlaczego wybrał kościół protestancki? Oto dziś zapytam dawnego działacza katolickiego, który wiele lat temu opuścił kościół, by założyć protestancką wspólnotę. Mowa oczywiście o pastorze Pawle Chojeckim. A dziś porozmawiamy także o wizycie francuskiego prezydenta Emmanuela Macron w Chinach i jego wypowiedziach, w których de facto popiera chińską inwazję na Tajwan. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wtorek po świętach. No to jakby nie lubię poniedziałku, to by było nie lubię wtorku po świętach. No dzisiaj już nie lany, ale...
Tam prawie, może niektórzy to jeszcze dzisiaj zaliczają do świąt.
Do świąt, no może i tak. No piątek mówiłeś, że nie jest w Polsce świętem, no tak. Ale poniedziałek jest. Dzisiaj za chwilę będziemy rozmawiać właśnie, no troszeczkę o sprawach takich związanych ze świętami, bo z Kościołem katolickim
wydarzyło to się
bardzo dużo. Wydarzyło się to w sobotę, wielką sobotę.
Nieprzypadkowo, i tu się zgadzamy wszyscy, tu nawet ksiądz profesor Kobyliński też o tym dzisiaj mówił, zdaje się, dla Wirtualnej Polski, że to jest nieprzypadkowo i też ja to samo od razu nagrałem takie króciutkie wideo w sobotę zaraz po tej informacji.
Będziemy rozmawiać o byłym już dominikaninie Marcin Mogielski, tak się nazywa ta postać, napisał w Wielką Sobotę na swoich mediach społecznościowych: drodzy, po ciężkich latach domagania się od instytucji kościelnej, stanięcia po stronie skrzywdzonych i wykluczonych, odkryłem, że ten system nie chce zmian. Moje ręce są za krótkie, a władza nade mną silna i skuteczna. Jestem nadal chrześcijaninem, ale w kościele ewangelicko-augsburskim, wreszcie u siebie, w bezpiecznym domu, Jezus, Ewangelia i człowiek, każdy bez wyjątku, umiłowane Boże dziecko, odkupione i zbawione ojcowską miłością Boga. Pozdrawiam Was serdecznie, Marcin Mogielski. To jest wpis z Wielkiej Soboty. My sobie dzisiaj pokażemy Państwu fragmenty homilii, kazania, który wygłosił 19 marca, tak? Czyli kilka tygodni temu. Zobaczymy, będziemy szukać przyczyn, zobaczymy tam dlaczego. Tutaj no, troszeczkę ksiądz, były ksiądz, już zdradza szczegóły, dlaczego z kościoła odchodzi, ale zobaczmy sobie pierwszy fragment z tego kazania.
I wróćmy do listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, bo bardzo dobrze odnosi się do tego, co przeżywamy w kościele, a szczególnie w kościele polskim, gdzie cały czas osoby skrzywdzone się nie liczą. Przynajmniej mówiąc o kobietach. Czekam na moment, kiedy Kościół uroczyście ogłosi, że kobieta jest człowiekiem. Póki co się nie doczekałem. Ale gdzie są skrzywdzeni w tym kościele? Gdzie oni są? Wśród nas? Ja byłem skrzywdzony? W kościele? Ministrant? Pobożny? Przez mamusię, tatusia wysyłany do kościółka? Czy ktoś stanął po mojej stronie do tej pory? Nie. Głośno wołam, głośno krzyczę za siebie, za innych. Jak grochem o ścianę, mało tego, prawda jest używana przeciwko nam. Więc święty Paweł mówi tak. Owocem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Wyciągnąć na światło, uznać grzechy, dopiero wtedy Bóg będzie mógł w to wejść i dokona się zbawienie. Jak można głosić Ewangelię? Jak można moralizować i ustawiać ludziom życie, gdy samemu się jest po stronie ciemności i lekceważy się tych, którzy najbardziej wołają o pomoc, potrzebują wsparcia? I ciekawa, przedziwna ta moralność Kalego z pustyni i w puszczy. Jak Kali kraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu kraść krowę, to źle. Jak Wałęsa, prezydent, okazało się, że ma tam w papierach trochę nabrużdżone, to już walce różnego rodzaju i kościelne, i biskupie zaczęły go rozjeżdżać, przekreślając cały dorobek, całego człowieka. Pamiętam, jak w Gdańsku stawali się w obronie człowieka, nie polityka, człowieka. Simul peccator, simul justus. Jednocześnie święty i grzesznik, sprawiedliwy i grzesznik. Bóg nas usprawiedliwia. I linia podziału nie idzie tak, że dobrzy i źli. Ta linia podziału na dobro i zło jest w naszym sercu. Każdy z nas jest simul peccator, simul justus. I są rzeczy złe, które uczyniliśmy, i jest dobro, które czynimy. I jest zło, które popełniliśmy, które ze skruchą oddajemy Panu Bogu, i on w to wchodzi. I możemy żyć dalej, bo Bóg uniewinnia i nie wraca do starych grzechów, ale trzeba te grzechy nazwać, tak, i przyznać się, i być skruszonym grzesznikiem. Ale jak się pojawia problem z Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą, czy było, czy nie było, trzeba to sprawdzić, otworzyć archiwa, spotkać się z ofiarami przede wszystkim, wysłuchać osób skrzywdzonych, a nie teraz będziemy krzyczeć, wołać: to nieprawda, to nieprawda, precz z synagogi, nie chcemy tego widzieć, nie chcemy słyszeć. I do czego to prowadzi? Do tego, że ciemność ogarnęła Kościół. Jezus mówi: nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać, bo jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Kiedy nie ma Jezusa, a Jezus jednoczy się z losem skrzywdzonych, poturbowanych, niesprawiedliwie potraktowanych. Jezus łączy się z każdą kobietą, z każdym mężczyzną, z każdym Bożym dzieckiem, więc odrzucając, krzywdząc, nie chcąc słuchać, przepędzając precz, wyrzucamy Jezusa z Kościoła. I co nam zostaje? Piękne szaty różowe, budynki, remontowanie dachów, posadzek, elewacji. I za chwilę będzie tak jak ze świątynią jerozolimską. Kamień na kamieniu nie pozostanie, który by nie był zwalony. I pozostanie płacz, żałoba, i będziemy pod ścianą stali i żałowali, że tak to się wszystko skończyło.
No, mentalność Kalego, Wałęsa i JP2, to zaraz myślę, że tutaj ten ksiądz się naraża na obrazę uczuć religijnych, bo to są takie słowa, jakich ty byś pewnie się nie powstydził w swoich kazaniach. Cytuję tam, też...
różne rzeczy mówiłem.
Nowy Testament, właśnie list Pawła chyba do Efezjan, tak?
Tak.
Odnośnie tego różnych fałszów, obłudy w kościele katolickiej.
Ciemności tam.
Jakie wrażenia z tego, co usłyszałeś? To już mówimy, to mamy 19, czyli to już niedługo będzie miesiąc.
Tak? No ale tak trzeba uznać, że to kazanie jest takim pożegnalnym kazaniem już byłego księdza Mogielskiego i no też poszedł mocno, też tu i ludzie się tym zainteresowali, rzeczywiście no tam dziesiątki, może setki tysięcy wyświetleń na różnych...
77 tysięcy chyba na YouTubie widziałem.
Ale to u Dominikanów tylko, ale to kazanie, czy we fragmentach, to i przez artykuły prasowe, przez różne gazety się przewaliło i też we fragmentach było, myślę,
tak, one też chyba na
dużo większej ilości. Także no, ksiądz Mogielski wybrał taką formę pożegnania, bo rzeczywiście on tu jedzie, że tak powiem, już tak bez ograniczeń
jeszcze
po kościele
pokażemy drugi
katolickim. Nie wiem, czy w tym, czy w innym, bo przesłuchałem całe to kazanie, mówi, że to nie mój Kościół. Mówi już o tym, co robią biskupi kryjący księża i wierni, kryjący te różne ciemne strony, zbrodnie Kościoła. Mówi, że to nie jest jego Kościół. Ale tu w tym fragmencie bardzo ładnie mówi, że ciemność, że w Kościele katolickim nie ma Chrystusa, nie ma światłości. Jest ciemność. Zobaczcie, przecież ja to mówię od ilu lat? Od 30 paru to powtarzam na różnych forach. Nie? 37 lat temu wyszło w Hali Wisłyśmy. Myśmy się z żoną nawrócili. Nie? Tu kibice Legii, teraz Jędraszewski, jakoś nie do kibiców Wisły. Zobacz, z Krakowa biskup, a woła kibiców Legii w obronie Jana Pawła II. To nie wiem, coś tu jakaś zadyma i szukuje.
Kibice tam
ale
wielu,
no,
tam
Jędraszewskiego i jego kucypały to zostawmy. Ksiądz Mogielski wtedy mówi, że Kościół biskupów katolickich to nie jest jego Kościół, że ciemność ogarnęła ten Kościół, że tam nie ma Jezusa. Nazywa go synagogą. Jest tu oczywista aluzja do faryzejskiego Kościoła. Ja często...
No, w ogóle ten kazanie jego jest oparte, czyta fragment z Ewangelii, jak Jezus uzdrawia chyba ślepego od urodzenia, tak, czy tak. Właśnie i tam pokazuje właśnie faryzeuszów w kontekście
no to dlatego właśnie
polskiego Kościoła.
Dlatego tu mówi precz z synagogi, właśnie do tego nawiązuje, czyli nazywa biskupów katolickich i system ten klerykalny w Polsce, kościół ten hierarchiczny, nazywa synagogą faryzejską, nie? Faryzeusze, czyli wrogowie Jezusa Chrystusa, wrogowie prawdy. Do tego jeszcze dołożył dwie rzeczy. Po pierwsze mówi, że sakramenty nie działają, że jak to taki człowiek, pedofil idzie do spowiedzi i dalej, dalej odprawia mszę i wszystko pięknie. No i jeszcze w tym fragmencie powiedział, że według niego, tak jak tamten system religijny ze świątynią, tą starotestamentową się rozpadł, został zburzony kilkadziesiąt lat po odrzuceniu Chrystusa, taki sam los czeka hierarchiczny Kościół rzymskokatolicki.
O Janie Pawle II, bo tutaj mówi konkretnie o ofiarach, no to jak są ofiary, to chyba muszą być jakieś zbrodnie, nie? No mówi o konkretnych rzeczach. Tutaj już nie ma takiej narracji, że to ubeckie materiały i tyle. I to nie ma co omówić, bo to wszystko jest farsa z TVN-u.
Tu może się cię zdziwię, ale ani te ubeckie materiały nie są dla mnie jakąś taką najgorszą zbrodnią Kościoła katolickiego, ani te no, przeróżne skandale obyczajowe i zbrodnie obyczajowe, nie umniejszam ich, ale pokazuję ich jako owoce, żebyście państwo doskonale zrozumieli, że i współpraca biskupów z Moskwą, i dzisiaj współpraca papieża Franciszka z Pekinem, czy z Moskwą, przecież Droga Krzyżowa, te nabożeństwa wielkanocne, znowu zrównanie katów i ofiar, to nie są przypadki. Te zbrodnie pedofilii, te zbrodnie wszelakiego kalibru. Tu się okazuje, że gdzieś na północy województwa lubelskiego właśnie sądzą księża, który gwałcił parafiankę, wiecie, także to są różne skandale seksualne, różne zbrodnie tego systemu, ale to są owoce, a korzeń jest zgniły. I troszeczkę...
Co to znaczy, że korzeń jest zgniły?
To znaczy, że właśnie Kościół rzymskokatolicki wyparł się Chrystusa, wyrzucił Chrystusa, można powiedzieć, ze swojej organizacji.
Ma Chrystusa na każdym rogu. Wchodzisz, no, tam wszędzie są te...
Ma figurki, które nazywa Chrystusem, no ale to apostoł Paweł wyśmiał to w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówiąc do elity greckiej, mówi, no chyba nie myślicie, że Bóg mieszka w świątynkach ręką zbudowanych, albo że mu się oddaje cześć, w sensie kwiaty się mu przynosi, jedzenie, czy tam trochę, żeby, wiecie, wypił, nie? W szyję dał, czy coś takiego, no bo takie dziady na przykład.
No to o tego typu obrzędach to też ksiądz Kobyliński
skończę, że obrzęd dziadów, no to właśnie na groby przynoszono właśnie jedzenie i w gaz, żeby tam trochę dać i razem no to, z wszystkimi, no tam
jak
świętymi,
w pustyni,
czy jakich
w Kali
tam nazwać.
Wierzył w takie rzeczy. Jak słucham? Mówię, w pustyni, w puszczy jest
no to Kali,
to Kali też takie rzeczy właśnie wierzył.
Zabobon. I tu ksiądz Mogielski już bardzo trafnie wcześniej mówił, że tam nie ma Chrystusa. I tutaj jeszcze taka posłanka Sierkowska, ale też i inni, dużo mądrzejsi, też i profesorowie, próbują katolikom tak połączyć ich kościół, tą synagogę faryzejską, o której mówi ksiądz Mogielski, z chrześcijaństwem i z Chrystusem, nie? To jest oczywiście bardzo wielkie kłamstwo i manipulacja, bo od tego właśnie się zaczęła reformacja, że najpierw Czesi ruszyli, znaczy Anglicy, później Czesi, o tak, Polacy też w tym czasie, no a potem Niemcy i Niemcy wreszcie zrobili to solidnie. No, Bóg im pomógł przez wynalazek prasy drukarskiej i upowszechnienie tej formy docierania z komunikacją do ludzi, ale już i w XIII, XIV, w XV, w XVI wieku były prądy, które mówiły, że Kościół katolicki, Kościół rzymski, papieże i biskupi zdradzają Chrystusa. Odeszli od ducha Ewangelii. Nie? To wszyscy to mówili, i Wycliffe, i Hus, i Luther, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Kościół, ten hierarchiczny papież, wysyłał krucjaty przeciwko Polsce, zresztą też przecież bitwa pod Grunwaldem, to jest krucjata katolicka wysłana przeciwko Polsce, która współpracowała z Husytami, współpracowała z prawosławnymi, no i tu niby trzeba było ją w jakiś sposób spacyfikować, także tego w szkołach nie uczą, no ale ja mówię, że to była katolicka krucjata. My, Polacy, wraz z pomocą oczywiście Czechów, Litwinów i różnych innych jeszcze ludów wschodu, pokonaliśmy katolicką krucjatę skierowaną przeciwko Polsce. I reformacja, można powiedzieć, zakończyła ten proces, bo do tej pory, do Lutra, to się to działo w ramach jeszcze organizacji katolickiej, nie? A Luter powiedział dość. Nie da się tej organizacji naprawić, i odchodzę.
Ciekawe, że właśnie zobaczcie, ksiądz Mogielski...
To samo, co ksiądz Mogielski.
Właśnie do kościoła luterańskiego. Tą siarkowską to może zostawmy jeszcze na później.
No tak, no to najpierw poważniejsze zobaczmy, tematy, folklor sceny politycznej.
Drugi fragment księdza, właśnie skazania księdza Mogielskiego, bo tam on no, atakuje sakrament, można by powiedzieć. To już jest poważna sprawa. Zobaczmy drugi fragment skazania właśnie z 19 marca.
I chyba taki problem jest w naszej teologii katolickiej, że tak jak z księżmi, którzy dopuścili się strasznych rzeczy, kazali mu się wyspowiadać, wyspowiadał się, sprawa załatwiona, do innej parafii. Magiczne działanie spowiedzi. Coś, kto krzywdzi dzieci, bo ma zrytą naturę, po spowiedzi dalej będzie takim człowiekiem. Bo to nie jest problem przebaczenia grzechów, ale problem naprawy jego człowieczeństwa, a także może uchronienia innych przed jego krzywdzeniem, czyli izolacja. Właśnie simul justus, simul peccator, simul justus. I my przychodząc na Eucharystię, uznając swoje grzechy, mówimy spowiedź powszechna, wszystko załatwione, koszerni, siadamy do stołu, jest wszystko fajnie. Dalej jesteśmy grzesznikami. Uznaję, kłócę się z żoną, kłócę się z mężem, może biję dzieci, może zdradzam, może oszukuję, może robię inne dziwne rzeczy, uznaję to, Panie. A to nie jest tak, że dotknięcie cudowną różdżką wszystko znika. Uznaj, wpuść do Chrystusa i współpracuj z Jego łaską i czyń zadość, naprawię, idź na terapię, ogarnij się, rozmawiaj, skoryguj swoje życie. Wyjdź z kłamstwa, wyjdź z oszustwa, a jak masz trudności i nie dajesz rady, lecz się. Są terapie dla uzależnionych, są różnego rodzaju terapie w XXI wieku, jest pomoc psychologiczna, są inne rzeczy, ale Bóg nie działa magicznie. Spowiedź nie jest magią. Tak, grzechy dziś są odpuszczone, ale piąty warunek dobrej spowiedzi – zadośćuczynienie. Po spowiedzi dowiadujesz się, że nie jesteś cały swoim grzechem, że jesteś dzieckiem Bożym ukochanym, ale jesteś złoczyńcą. Więc teraz z tym złem trzeba coś zrobić, żeby nie krzywdzić, żeby nie ranić. Ale wrócę do tego podstawowego wołania, w tych różnych sporach, kłótniach w naszym Kościele. Pomija się osoby skrzywdzone, lekceważy się osoby skrzywdzone, rewiktymizuje się osoby skrzywdzone, dodaje się im cierpień. Taki Kościół nie jest moim Kościołem. Mój Kościół to Kościół Chrystusowy, gdzie człowiek jest najważniejszy.
Ksiądz mówi, że mamy problem z teologią, że no tutaj jest magia, różdżka, takie rzeczy, jeśli chodzi o spowiedź, to są poważne zarzuty, nie? Że ta spowiedź no to,
nie,
to
zmienia nie, jest, człowieka,
nie zmienia człowieka.
Że jak ktoś miał zryty...
W katolicyzmie to jest tak, że on wychodzi pedofil ze spowiedzi i już jest okej, wszystko i na inną parafię.
Ja słyszałem od jednej z ofiar tych księży, właśnie zboczeńców i zbrodniarzy, że to jest normalna praktyka księży katolickich, że jadą na kobitki, czy do burdeli, czy gdzieś tam mają swoje jakieś babki, no i potem muszą szybko jechać odprawić mszę, nie? No to po drodze do znajomego księdza na 5 minut, on im szybko udziela tak zwanej spowiedzi, no i jadą odprawiać mszę
takie
dla...
Takie drive-thru.
Normalnie.
Spowiedź drive-thru.
No to takie dla, no nie wiem jak nazwać tych ludzi, którzy w to wierzą, bo to jest, wiecie, bo wiecie, no tych oszustów to jeszcze można zrozumieć, ale tych ludzi, którzy w takie kucypały wierzą, no i tu właśnie ksiądz jeszcze wtedy Mogielski, no im to tłumaczy, że przecież te zryte berety, ci pedofile, ci babiarze, przecież jego kolega z zakonu dominikanin, to gwałcił kobitki na ołtarzu nawet. Jeździł tam do jakiegoś zakonu, siostry zakonne tam gwałcił, nie? Także no ksiądz Mogielski no wie, o jakich zbrodniach tych księży mówi. I oni cały czas odprawiali mszę. Wiecie, tu gwałcił na ołtarzu kobitkę, a tu zaraz w niedzielę rano odprawiał na tym samym ołtarzu mszę, a lud wytrzeszcza oczy i normalnie mówi amen i tam jeszcze mówi, że to ciało
wszyscy
Chrystusa.
O takie
tam rzeczy. No i ksiądz Mogielski mówi, nie, tak nie może być. To nie może tak być, że człowiek o skrzywionej, grzesznej, zbrodniczej osobowości tylko przez sakrament, nie? Że tam, wiecie, poleci się wyspowiada i już dalej wszystko gra. Ale to jest clue nauki katolickiej, bo najpierw nauka katolicka zbłądziła w tym kierunku, że potrafi, wiecie, ten opłatek przemieniać w Boga, nie? Za pomocą zaklęcia, że potrafi, to się nazywa transubstancjacja, nie? Czyli przeistoczenie, że z mąki i wody, z tego wafelka, no zrobimy teraz Boga, nie? Że to będzie teraz Jezus po słowach kapłana, nie? Czyli wprowadzili święty znak, że jak oni coś zrobią, nie? Jakąś formułą, to tu się rzeczywistość duchowa zmienia, że przez liturgię, przez ceremonię, przez te tak zwane sakramenty zmienia się rzeczywistość duchowa, nie? Czyli tu odpuszczają grzechy, tu z wafelka robią Boga czy Bozie, różne tam są nazwy, nie? Funkcjonują, no ale teraz oni mówią, no tak, jak ten człowiek, nie? Przemienił wafelek w Bozie, czy w Boga, nie? No to zaraz, czy grzeszne ręce mogły przemienić wafelka w Boga i trzymać Boga w ręku? No zobaczcie, drugie wnioskowanie. Jeśli nastąpiło przeistoczenie, czyli z wafelka stał się Bóg, nie? To teraz ten człowiek, który trzyma Boga, to też musi być święty. I święte konsekrowane ręce ma, nie? No właśnie.
Które leczą.
No, które leczą jak leczą. No różne zbrodnie robią i bezkarnie. Także zobaczcie, jedno kłamstwo sakramentów w sensie tych tajemnych znaków, że tu te ich szeptania to tak jak u czarowników gdzieś tam w jakiejś wiosce murzyńskiej, że te czarownicy tam wypowiedzą zaklęcie i już jest rzeczywistość. No to katolicy mniej więcej taką absolutnie niebiblijną, żebyście nie myśleli, że to jest w Biblii, ludzie. Tego w Biblii nie ma. To jest wymysł gdzieś 1000 lat po Chrystusie. Nie? To profesor Jotkowski to tłumaczył, mamy wykład, kiedy mówi, skąd jest nauka o transubstancjacji. Jest z pogańskiej filozofii greckiej, a w filozofii greckiej były i bardzo mądre rzeczy, i bardzo głupie. No to tam, wiesz, wszystko, każdy kombinował jak umiał.
W sprawie księdza Mogielskiego no teraz... ciekawe jest dla mnie, no bo tych księży, którzy odchodzą z kościoła, no to jest dosyć dużo.
Kończmy ten wątek tego, że zobaczcie, zrobili święty znak, przeistoczenie, no to teraz zrobili, że, bo tak to by było, że wiadomo, czy ten sakrament ważny, jak ksiądz na przykład zgwałcił ministranta przed mszą, to czy jego msza, czy wiecie, to przeistoczenie nastąpiło, czy oni mają...
Trzeba by zrobić jakąś gradację, bo na przykład, a jak był pijany?
A wiesz, co oni zrobili?
No, wiem. Jak no, wygłosi no, dobrze, jest okej.
Jak formułkę dobrze szaman odprawi... To wszystko, sakrament działa. Sakrament działa. Może być zbrodniarzem, pedofilem, gwałcicielem, może być nawet na pruty. Byle formuł. Wiecie, Żeby tylko było jak zwykle, nie? Żeby tylko formułkę, jak odprawi dobrze formułkę i ma święcenia, czyli rozumiesz, jest z organizacji, to już sakrament zadziałał. No i właśnie
to kupują.
Ale ksiądz Mogielski to atakuje, że nie ma kapłaństwa. Takiego, że coś tam sprawia czary bary, abrakadabra, hokus pokus.
No tak właśnie mówił, bo mówił o magii, różce. Mówię, tych księży, którzy odchodzą, jest coraz więcej. Tutaj myślę najciekawsze w tej sprawie to jest to, gdzie on odchodzi. No bo on odchodzi do kościoła protestanckiego, nie? Czyli kościoła, który wskazuje już teraz może mniej tak radykalnie czy ostro, ale to jest kościół protestancki, wywodzi się właśnie z Marcina Lutra, który mówił, że właśnie w kościele katolickim kościół kłamie w sprawie zbawienia. Został przecież wyklęty na Soborze Trydenckim, to jest coś niezwykłego, nie? Że tutaj ksiądz popularny nie idzie sobie gdzieś tam świat, tak? Czy do jakiejś tam, nie wiem, fundacji pokrzywdzonych, coś tam i tak dalej, tylko idzie i do kościoła protestanckiego, no i tutaj nazywa, jak on to mówi, że jest w domu, w bezpiecznym domu, Jezus, Ewangelia i człowiek, każdy bez wyjątku,
umiłowane
dziecko Boże. Ojcowska miłość Boga, no mówi bardzo serdecznie się wypowiada o tym kościele protestanckim. Myślisz, że to będzie, że to się jakimś echem odbije, że czy będzie główne lidy, no to są, że odchodzi z kościoła. Już gdzie tam odchodzi jakiś tam ewangelicki, augsburski, to tam nie każdy Polak wie, o co to chodzi, nie?
No już dzisiaj właśnie ksiądz profesor Kobyliński powiedział, że obawia się, że ta sprawa zostanie, no to nawet chyba dziennikarz to powiedział, a ksiądz Kobyliński no, potwierdził, że taka możliwość jest wysoce prawdopodobna, że Kościół i media katolickie będą starały się zamieść sprawę pod dywan. Bo tu trzeba wziąć pod uwagę czas ogłoszenia. Myślę, że ksiądz Mogielski tę decyzję ogłosił w bardzo ważnym momencie, to w tym materiale nagranym w sobotę to o tym mówiłem. I myślę, że to jest trafny moment, bo to jest czas, gdzie za parę godzin ludzie siądą do śniadania wielkanocnego i będą ze sobą rozmawiać. Czyli to jest czas rozmów rodzinnych Polaków.
No albo włączą telewizję.
To, przyjmijmy dobry scenariusz, nie? Chodzi o to, że też ludzie z różnych zakonów, jego koledzy księża, też gdzieś siądą przy tym wielkanocnym stole, jeszcze tamte święta mi nie wyparowały, i będą ze sobą rozmawiać, że to jest czas rozmów. I stąd, myślę, ta jego decyzja. Z drugiej strony też podkreślenie tego chrystocentrycznego aktu, że on to robi dla Chrystusa. On to nie robi tam...
No właśnie, bo wielu księży odchodzi gdzieś do jakichś kobiet, nie? I tak dalej. Świat, no, okazuje się jakby normalnymi mężczyznami, gdzieś tam znajdują jakąś kobietę, no i odchodzą z tego fałszu. No ten mówi, tak jak powiedziałeś, że on jest dalej osobą wierzącą. Wręcz wskazuje, że no tu będzie jakby mógł się lepiej realizować.
Że teraz dopiero będzie mógł służyć Chrystusowi. Tak, to jest myślę bardzo ważny przekaz, dlatego tak z taką radością powitałem decyzję księdza Mogielskiego, że on jest takim drogowskazem, myślę, dla tysięcy Polaków dzisiaj. Ja czytałem te komentarze pod tym pierwszym jego kazaniem z 19 marca. I tam wielu katolików pisze mniej więcej tak. Księże, jak się cieszę, że w naszym kościele jest jeszcze taki ksiądz, nie? Ja już, inny tam, tracę nadzieję, już nie mam wiary w ten instytucjonalny kościół, ale dzięki księdzu, no, jakość jeszcze funkcjonuje i żyje. Nie? I tam tych dziesiątki, to u tych Dominikanów, takie komentarze,
możecie
sobie sprawdzić.
Trzeba wpisać tylko datę 19, tam właśnie 03, 23 i homilia i będzie.
Czyli ksiądz Mogielski był, można powiedzieć, takim bezpiecznikiem, który trzymał tych ludzi przy tej zgniłej, bezbożnej strukturze Kościoła rzymskokatolickiego. I dlatego właśnie tak dziękuję księdzu Mogielskiemu, dzisiaj już mojemu bratu w Chrystusie, tak mniemam, że podjął tę decyzję właśnie w Wielką Sobotę, żeby zwiększyć jej i ten chrystocentryczny wymiar i dać okazję Polakom do rozmowy o tym, zanim jeszcze tam go wtopią w błoto, bo wiecie, czym innym tam muszą się księża i hierarchowie zajmować. Także rzeczywiście to był taki szok, tam paru coś tam napisało, ale ogólnie była cisza. No i teraz właśnie ksiądz Kobyliński mówi, że obawia się, żeby czasem tej ciszy nie było i że jedynym porządnym zachowaniem, mówi tu o diecezji tej szczecińsko-pomorskiej, czy jak ona się tam nazywa, że powinni dać odszkodowanie.
No, mówi to też nie tylko w kontekście bardziej jego właśnie tego, że był przez pedofilów gdzieś tam właśnie pokrzywdzony.
Katolickich pedofili, księży pedofilów.
Konkretnie o odejściu. Zobaczmy w takim razie, bo mówimy dużo, fragment poranku wirtualnej Polski, wypowiedź księdza Kobylińskiego z UKSW.
To jest takie dramatyczne pożegnanie ojca Marcina Mogielskiego z Kościołem katolickim. Zrobił to, myślę, świadomie ojciec Marcin Wielką Sobotę. To jest taka bardzo mocna deklaracja religijna. Zauważmy, że to oznacza, iż Marcin Mogielski rozpoczyna swoje teraz nowe życie, skończył 50 lat, nie ma mieszkania, nie ma pracy, nie ma rachunku bankowego, nie ma tak naprawdę nic, to znaczy musi ułożyć swoje życie na nowo w sensie materialnym, w sensie pracy, utrzymania, mieszkania, pieniędzy. To jest bardzo trudna sytuacja, żeby po 50 rozpoczynać swoje życie na nowo, ale także w sensie religijnym to jest zmiana wyznania. Są duże różnice między Kościołem katolickim a tym nowym kościołem, do którego wstąpił Marcin Mogielski. To jest kościół protestancki, kościół ewangelicko-augsburski. Także w pewien sposób należy podziwiać odwagę Marcina Mogielskiego, że dokonał tak radykalnej decyzji, postępując zgodnie ze swoim sumieniem. Gdy chodzi o te siły moralne w Kościele, żeby dążyć do odnowy wewnętrznej, one są bardzo słabe i każda strata taka osobowa na tym froncie, na tej wojnie jest stratą dotkliwą. Także absolutnie zgadzam się z panem redaktorem. To jest duża strata w Kościele katolickim, gdy chodzi o tę bardzo niewielką grupę ludzi, którym jeszcze na Kościele zależy.
Ksiądz Kobyliński mówi mniej więcej to właśnie, co ty. No mówi, ta Wielka Sobota, nieprzypadkowo, tam mówi, to jest, możecie sobie zobaczyć, właśnie wpisać poranek wirtualnej Polski, dzisiejszy. To jest długi program.
56 minuta zaczyna się wypowiedź księdza Kobyliński.
Około 10 minut mówi, ale mówi to, no po pierwsze właśnie, że ksiądz Mogielski już od dłuższego czasu, on to nazywa, musiał się sprotestantyzować. No i mówi też, że to jest duża strata dla Kościoła, bo tam już niewielu ludzi zależy naprawdę na Kościele. To jest to, co mówiłeś, że ci ludzie, tacy zwykli Polacy, widzą ten Kościół, to dziadostwo w Kościele, no i gdzieś się czepiają, gdzieś tych jakichś tam ostatnich pozytywnych kwiatków.
No i tak jeden z profesorze, księdze profesorze. No ksiądz profesor też taką rolę pełni w Kościele rzymskokatolickim, że jeszcze jakaś garstka ludzi, którzy szukają prawdy, rzeczywistości, uczciwości, mądrości, no to wszystko wypowiedzi księdza profesora i życie uosabiają w dużej części, że jeszcze ksiądz profesor jest dla nich takim drogowskazem, żeby przy tym systemie rzymskim trwać. Ale jednocześnie ksiądz Kobyliński mówi takie rzeczy. Nie ma szansy na odnowę.
Tak, ale to jest za chwilę jasne jeszcze, bo też mnie to już drugi raz zresztą dosyć zdziwiło, no bo wiadomo, najważniejsze, jak kogoś tam poznajesz, czy jest wypowiedzi, to jest początek, nie? Jakby pierwsze zdania w tej długiej wypowiedzi. No i tutaj redaktor pyta księdza, my widzieliśmy początek, ten fragment to jest początek jego wypowiedzi, o to odejście. No i normalnie po księdzu katolickim to byśmy się spodziewali czego? No albo krytyki, że odszedł, no albo jakiegoś zasmucenia, że odszedł, nie? A tutaj pierwsze, co robi ksiądz Kobyliński, no to jest...
Gratuluję
odwagi, wskazuje, jeszcze bardziej wskazuje jakby, jak wielką rzecz ten człowiek zrobił dla swoich wartości, że się rzucił właśnie na głęboką wodę. To samo było, pamiętam, gdzieś ten nasz pierwszy program, nie wiem, styczniowy, gdzieś tam pewnie 2 stycznia, chyba Kornelia prowadziła zaraz po śmierci papieża, tego poprzedniego Ratzingera, i, tak. I też ksiądz Kobyliński był w naszej telewizji i też go zapytaliście właśnie o, te, o ten program chyba wspomagania księży, którzy odchodzą, i też on nie skrytykował tego, tylko pierwsze, co zrobił, no to powiedział, że ci ludzie, pochwalił tych ludzi, że idą właśnie ze swoim sumieniem.
Czyli... No, myślę, że ksiądz Kobyliński, ksiądz profesor, jest na celowniku biskupów i hierarchów katolickich, którzy w jakiś sposób chcą go no, skarcić, upomnieć, zniszczyć może nawet, bo mówi rzeczy prawdziwe, a absolutnie nie mieszczące się w kościele rzymskokatolickim albo nie mieszczące się przynajmniej w tak zwanej pobożności ludowej, nie? Kiedy mówił, że Kościół nie jest potrzebny do zbawienia. Nie? To zobaczcie, przecież to jest no, taka wypowiedź, gdzie wielu katolikom, że sakramenty Kościół nie są potrzebne do zbawienia, bo relacja z Chrystusem daje zbawienie, a nie z Kościołem, nie z sakramentami. Zresztą ksiądz Mogielski bardzo podobnie mówi. No to jest przecież wpływ Biblii, to jest wpływ czytania Biblii. Tak jak Luter czytał Biblię i w pewnym momencie powiedział dość, tak samo ci księża, czy Mogielski, czy Kobyliński czytają Biblię, czytają Słowo Jezusa i ono zaczyna przemieniać ich umysł. No ja dlatego mówię, słuchaj, weź i ty Biblię do ręki. Nie masz, to ci wyślę. Normalnie za chwilę wyślemy ci o taki ładniuszki, albo o, czekaj, mamy też niebieski, jak nie chcesz militarnego, no to, to taki o fajny niebieski Nowy Testament ci wyślemy. Także ci ludzie, mówię o księdzu już byłym Mogielskim i księdzu jeszcze funkcjonującym Kobylińskim, oni czytają Słowo Jezusa i ono ich przemienia. Ono ich, jak to ksiądz ładnie nazwał, protestantyzuje. To czytanie Biblii u księdza Mogielskiego, i to przyznaje też ksiądz Kobyliński, musiało działać już wcześniej. To nie jest, że on, wiecie, w Wielki Piątek sobie pomyślał, a odchodzę do luteran, nie? On się przygotowywał. Ja stawiam tezę, że to kazanie z 19 marca jest taką mową pożegnalną, ostatnim kazaniem księdza Mogielskiego, gdzie on jeszcze mówi do katolików, ale mówi już jak chrześcijanin biblijny. Już te najważniejsze dogmaty katolickie, czyli właśnie, że tylko w Kościele jest Bóg, że tylko Kościół zbawia. To jest taki, to nie jest dogmat dokładnie, ale to jest powszechna wiara. Zresztą Sierkowska to ona tak wierzy, Jarosław Kaczyński tak wierzy, że poza Kościołem katolickim to jest nihilizm, nie? To jest tam gdzieś mniej więcej, zdaje się, z XIII wieku taki, no, taki wypowiedź papieża, że poza Kościołem nie ma zbawienia. To nie jest dogmat, ale to jest powszechnie uznawane za prawdę. No i ksiądz Mogielski mówi, że nie, że w Kościele katolickim jest ciemność. Tam nie ma Chrystusa. W Kościele rzymskokatolickim nie ma Chrystusa, jest tylko ciemność, faryzejska synagoga. To są jego słowa. No nie tak mówi jak ja, tylko tam dużo spokojniej. Znaczy ma tam inną publikę, niech tam mówi. Mówi, że synagoga, że sakramenty nie działają. I na koniec wiesz, co on robi? Modli się o nawrócenie biskupów. A, to, wiem, tak. to już jest
no, normalnie. Mówi, że biskupi w ogóle nie wierzą w Jezusa.
No tak, tak mówi. No, to już ja mówię od dawna to. Także cieszę się, że ktoś inny to potwierdził, ktoś z wewnątrz tego systemu.
No też widać, że się nie udało do końca zakopać tego podziemia, no bo tu mamy wydarzenia z soboty, dzisiaj jest wtorek, tak, no i tu o tym mówi Wirtualna Polska, to jest chyba jeden, pierwszy albo drugi portal w Polsce, jeśli chodzi no tak, o poczytność.
Ale zobacz, że nie mówi tego jako główny,
no tak, to gdzieś tam jest
to gdzieś
po godzinie.
Wysłuchać.
Mamy dla was też sondę właśnie na temat księdza Mogielskiego, ksiądz Mogielski odszedł kościoła, możecie odpowiedzieć za późno, albo że źle zrobił, albo że zrobił bardzo dobrze, albo inaczej. Zachęcamy do głosowania na Twitterze, na YouTubie. Pokażemy wam wyniki na koniec programu. Przypominamy także, możecie pisać komentarze na czacie. Mamy też opcję super czatu, możecie tam nas wesprzeć. Michał Kaźmierczak, ale się zdziwi, chyba ksiądz Mogielski, jak go w styczniu nasi ewangelicy zaproszą na ekumeniczne spotkanie do Kościoła Rzymskokatolickiego. No właśnie, bo odszedł...
Dobre.
dobre. Do kościoła protestanckiego, ale tego takiego najbardziej chyba...
Liberalnego,
ale też i takiego kościołów. Jeszcze... No, on to jest jakby najstarszy kościół, czyli on najmniej odszedł od katolicyzmu, nie? Tam dalej ci biskupi, święcenie, znaczy chrzczenie dzieci, tam jest dużo rzeczy podobnych do kościoła katolickiego.
Liturgia jest dosyć podobna, nawet szaty tych pastorów, nie? Oni kiedyś się nazywali pastorami, teraz tak się upodabniają trochę do katolicyzmu. Oczywiście nie będziemy szczegółowo omawiać kościoła luterańskiego, może na to przyjdzie czas. Kiedyś byliśmy rok temu z wizytą u luteran, mamy nagrane jeszcze różne tam wypowiedzi ich, może kiedyś przyjdzie czas na pogłębiony program na ten temat. Ogólnie, tak jak powiedziałeś, to jest kościół jako pierwszy odchodzący od Rzymu, no to stąd, podobnie jak anglikański, nie, można tak powiedzieć, stąd wiele naleciałości Rzymu jeszcze przeszło do tego kościoła. Można
I on już się później nie bardzo modernizował.
On już się nie modernizował, tak mniej więcej został na poziomie odkryć Lutra, a tu przecież Luter był początkującym biblistą, można tak powiedzieć. Także też myślę, że i księdza Marcina, zobacz, że tak rodzice trafili z imieniem, nie? Ksiądz Marcin Luter, ksiądz Marcin Mogielski. Pasi mi to nawet, nie?
Przeznaczenie.
Pozdrawiamy wszystkich Marcinów. Nie, no co ty, wszyscy Marcini teraz odejdą od kościoła, dzisiaj będzie jakiś... No ale to dość joke'ów. Rzeczywiście odchodzi do kościoła takiego protestanckiego, historycznego, to się tak mówi dość precyzyjnie, gdzie jeszcze wiele schematów katolickich pozostało, nie?
I też nie będzie miał najmniejszy też taki szok, powiedzmy, kulturowy.
Tak, najmniejszy szok kulturowy. Ja oczywiście będę się modlił, żeby, tu już brat, ale nie zakonny, tylko brat w Chrystusie, brat Marcin, żeby dalej czytał Pismo Święte, żeby dalej poznawał Chrystusa. Ja jestem spokojny, że będzie go prowadził do coraz większej mądrości, świadomości, do coraz większej owocności też w służbie, nie? Także to jest jego początek drogi, także nie musimy się ze wszystkim, co na przykład na tym kazaniu 19 marca powiedział, zgadzać, to jest jego jakiś na dzisiaj owoc jego przekonań po obcowaniu z Jezusem i jego słowem w kontrze do tego, co widział w kościele rzymskim. A widział wiele, bo widział księdza zboczeńca, widział biskupa, który krył księdza zboczeńca. On przecież do kurii tej właśnie szczecińskiej spisał zeznania dzieci gwałconych przez takiego...
List też napisał Demera, w zeszłym roku, czy jakiś taki... 1 września 2022 opublikował właśnie list do kurii w Szczecinie, gdzie domagał się, żeby cokolwiek, pisze, może jakieś małe przepraszamy, dziękujemy, jest nam wstyd, jest nam przykro, cokolwiek, nic, oczywiście milczenie. Także
to jest
też kawał czasu, nie? Ponad pół roku temu.
To jest straszna postawa kościoła rzymskiego. Myślę, że państwo pisowskie, czy państwo Okrągłego Stołu im to umożliwia. Im to umożliwia, nie? Że tu jest pewna taka umowa tronu i ołtarza, że biskupów nie ruszamy, księży, no to już jak nie ma innego wyboru, jak już tam nie da się... Przecież sprawa Bartka Pankowiaka, nie? Mamy tu też książkę, nie? Bartka wraz z Kornelią, wygrałem z księdzem pedofilem. To jest coś, co ja rozumiem, że jak człowiek zobaczy ohydę moralną Kościoła katolickiego, próbuje dochodzić sprawiedliwości i widzi, że ten system absolutnie nie chce sprawiedliwości, no to dochodzi do wniosku, że to nie jest Boży system, nie? No bo jak ja rozumiem, że grzechy mogą się zdarzyć. W kościołach protestanckich też grzeszą i pastorzy, i różni inni ludzie. Ale kiedy sprawa wychodzi na jaw, to zaraz są wyciągnięte konsekwencje i zaraz ten człowiek przestaje być pastorem, a jeśli popełnił zbrodnię, to jest ukarany, tam idzie do więzienia, czy co tam, co trzeba. Płaci odszkodowanie i różne tego typu rzeczy. W kościele katolickim, zobaczcie, są grzechy na ogromną skalę, i jest milczenie. Nie? Bartek zdecydował się odejść, tu ksiądz Marcin też się zdecydował odejść, tu mam tę książkę, jeśli byście chcieli.
Jest w naszym sklepie dostępna.
Możecie sobie ją też zamówić i przeczytać właśnie, jak to się dokonało w życiu Bartka. I Kościół katolicki po pierwsze milczy, biskupi milczą, a po drugie, jak mówi właśnie ksiądz Kobyliński, odmawiają odszkodowań. Czyli tak naprawdę nie wykazują nawrócenia. Bo nawrócenie musi mieć owoc. Nie? Jeśli człowiek mówi, że się odwraca od zła, to nie może tego zła dalej robić.
Nie, ale nawrócenie w kościele katolickim to jest, że pójdzie do spowiedzi.
Nie, no jeszcze
aktualnie kiedyś publikuje jakieś przeprosiny gdzieś tam.
Kiedyś górale to odprawiali nawrócenie w ten sposób, że zbujowali, mordowali ludzi, okradali ich, a potem dali część pieniędzy księdzu, żeby zbudował kaplickę i to było nawrócenie. No już, nie?
Trochę tam żelastwa na Giewont wynieśli.
A to już to zalżejsze grzechy. Ja mówię zalżejsze. To za kapliczki, to były właśnie zbójowie. Tak. Zresztą zbój taki włoski, czyli faszysta włoski Mussolini, no to też to samo, tylko że on nie tam jakąś kapliczkę, tylko on cały franciszkański kościół nad jeziorem galilejskim ufundował i myśli, że już z Bogiem wszystko fajnie, no bo przecież zapłacił, nie? No to jest katolicka mentalność.
O dalszej części.
Ale jeszcze
tego
o tych odszkodowaniach, bo ksiądz Kobyliński to jako pierwsze powiedział, co powinna teraz zrobić kuria.
Tak.
Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Odszkodowanie.
Że gdyby był doradcą kurii, to by to się stało, ale nie liczy na to, myśli, że będzie
Ale zobaczcie, że ksiądz Kobyliński bardzo mocną uwagę przykłada do tej materialnej naprawy grzechów Kościoła Rzymskiego, nie? Grzechów synagogi rzymskiej, o tak można by, używając już języka księdza Marcina, opisać, że synagoga rzymska powinna zapłacić za to, co jej przedstawiciele, funkcjonariusze, kryci przez biskupów, kryci przez papieży, wyrabiali. Nie? Powinni zapłacić i Bartkowi, i księdzu Mogielskiemu. Nie? To jest jasne przesłanie. Nie wiem, czy za to nie zostanie suspendowany ksiądz Kobyliński, no bo to jest uderzenie w najczulszą materię Kościoła, czyli finanse. Nie? Ale też zwróciłeś uwagę, że ksiądz Kobyliński, i tu troszeczkę no, musimy uważać, żeby go jakoś trochę mam trudność w tym momencie, bo ksiądz Kobyliński właśnie wcale się nie zasmucił tą decyzją.
Tak,
wręcz nawet ją pochwalił, że to jest odważna decyzja. No, zapraszamy księdza.
On też, bo też ciekawe, no. W dalszej części tej rozmowy mówimy, to jest poranek wirtualnej Polski. Dzisiejszy możecie sobie znaleźć na internecie. W okolicach 56 minuty się zaczyna. Trwa gdzieś tam wypowiedź księdza około 10-15 minut. W dalszej części Nie chcieliśmy już całości pokazywać Państwu, bo to nie ma na to czasu, ale no pada, redaktor pyta, czy będą jakieś zmiany, czy to zostanie uciszone. No i ksiądz Kobyliński mówi tak. No właśnie skończyły się święta wielkanocne, miliony Polaków poszło do
świętonki. No to biskupi są zadowoleni.
Biskupi są zadowoleni, wierni,
nic
którzy przed pandemią gdzieś tam chodzili do kościoła, dalej wrócili do niego. W pokoleniu starych ludzi, starszych i średnich
bez refleksji.
No młodzi rzeczywiście odchodzą od kościoła. No i mówi, w takim razie nic, żadnej refleksji, żadnej zmiany nie będzie. No
ale
bo wyniki sondażowe, powiedzmy,
na
dziś nie ma potrzeby.
No, ale ksiądz Kobyliński powiedział, że za 10-15 lat
będzie... Ale to nikt
będzie...
nie myśli o takiej perspektywie.
Ale czekaj. Powiedział bardzo fajne rzeczy. Zobaczcie, że on to, co się teraz dzieje, nazwał aperitifem. Jakbyś ty odebrał, jak ktoś mówi, o to taki aperitif.
No coś takiego mało ważnego, nie? Jakaś przystawka do większego dania to się nazywa, tak?
Czyli wstęp, ale czy to jest smutek, czy radość?
No raczej smutek.
Aperitif?
Znaczy, że nie ma czegoś większego. To, czy myślisz, że
nie,
będzie,
ale
to, że deser? Tak,
chodzi mi o to, że aperitif to jest...
Przed jedzeniem, tak?
To jest zachęta do większego obiadu. Nie?
Czyli
to...
myślisz, że on liczy na jakąś większą zmianę?
No może to jest jakaś nieścisłość księdza profesora. No może kiedyś więcej na ten temat porozmawiamy, ale ja to skojarzyłem, że aperitif to jest zapowiedź, no coś fajnego, nie? Dostajesz coś fajnego, zaraz jeszcze fajniejszego, nie? Tak rozumiem aperitif, księży profesorze. Proszę nas ewentualnie naprostować, ale... Ta wypowiedź to by była tak, jakby ksiądz kibicował tym odejściom.
Tym zmianom.
Tym zmianom.
Ale jednocześnie, bo to się dzieje tuż po tym, jak mówi, że to jest duża strata dla kościoła, że coraz mniej właśnie tych ludzi, którym na kościele zależy, jest w kościele. Nie?
Ale mówi, że to jest tylko niewielka grupa.
Tak,
w kościele rzymskim
grupa.
Mówimy o hierarchicznym, nie mówimy o tym
ludzie.
On
też mówi o wielu statystykach, mówi, że seminarium w Gnieźnie ma być zamknięte.
Gdzie trzech prymasów
gdzie
siedzi,
to jest chyba pierwszy, tak?
Gnieździ się trzech prymasów, a seminarium kościoła mają zamknąć. No i dobra, niech zamykają, ale tu chciałbym troszeczkę się zatrzymać przy tej niewielkiej grupie uczciwych ludzi w kościele rzymskim. Drodzy Państwo, drodzy księża, siostry zakonne, działacze katoliccy, to wy uwiarygadniacie ten system. to wy dajecie ludziom nadzieję, że ten system, który jest zgniły, który wyparł się Chrystusa 500 lat temu, który teraz wydaje swoje bezbożne owoce zbrodni, pedofilii, wszystkiego innego i popierania komunizmu, zbrodni Putina i tak dalej, bo to przecież Kościół hierarchiczny w osobie papieża Franciszka robi, wy wspieracie ten system. To właśnie wy jesteście tą małą garstką, co do której myślący katolicy, czujący, myślący moralnie, kategoriami moralnymi, mają jeszcze nadzieję. O, jest ksiądz Kobyliński, jest ksiądz Mogielski, jeszcze mówili tydzień temu. To znaczy, że jest nadzieja i jest sens trwania w tym kościele. Ksiądz Mogielski zrobił, co trzeba. Teraz czas na kolejnych. Bo to wy sprawiacie, że biskupi mogą bezkarnie łoić te owieczki.
Zaraz przejdziemy do prezydenta Francji, jego wizyty w Chinach, ale może na początek jeszcze w przejściu troszeczkę właśnie bardziej humorystycznie wypowiedź pani Siarkowskiej, Solidarna Polska, znana, no znana taka formacja memiczna, ludzie na internecie lubią się z nich śmiać, no bo jest, dają wiele ku temu powodów. Janusz Kowalski, nie, ten no bardzo to taka jest medialna postać, król internetu. Zobaczmy panią Siarkowską właśnie o kościele katolickim.
Wiara katolicka to podstawa, na której zbudowaliśmy nasze państwo, Polskę. Chrześcijaństwo, obok prawa rzymskiego i kultury greckiej, stanowi fundament całej cywilizacji europejskiej. W ten wyjątkowy czas świąt wielkanocnych powinniśmy szczególnie o tym pamiętać. Nie pozwólmy odebrać sobie naszych wartości, naszej wiary, naszej tożsamości.
Wiara katolicka, potem to płynnie przychodzi chrześcijaństwo, dla nich to jest to samo, nie? No
tutaj... A nie, oni wiedzą, że to nie jest to samo, ale oni łżą bezczelnie. I tak jak mówiłem, nie tylko ona, bo i profesor Legutko, dokładnie, dużo mądrzejszy człowiek od tej pani, a jednak dokładnie robi, być może to jest, wiecie, Kaczyński im dał takie wytyczne, nie? Bo oni tam dostają taki okulnik, teraz macie mówić, że katolicyzm...
Nagrać filmik o Wielkiej Nocy, tak?
No coś takiego, że katolicyzm...
Chyba Mandruszkiewicz widziałem
to też. Jest... podstawa cywilizacji, a potem macie już używać chrześcijaństwa, bo oni doskonale wiedzą, że Kościół katolicki, nawet będąc, jakby to powiedzieć, no, neutralny czy pozytywny w stosunku do Kościoła rzymskiego, jest tylko częścią tego kulturowego chrześcijaństwa, bo przecież jest, cały wolny świat jest protestancki, czyli są kościoły właśnie te poreformacyjne, kościoły protestanckie, to właśnie do jednego z nich, jednego z pierwszych założonych jeszcze przez Marcina Lutra przeszedł już Marcin Mogielski, nasz brat w Chrystusie, nie? Czyli jest całe zachodnie chrześcijaństwo, bo to wiecie, cała zachodnia Europa, Skandynawia, Anglia, całe Stany Zjednoczone, cały ten Commonwealth, czyli Australia, Nowa Zelandia, spora część też Kanady, przecież też jest protestancka. Także tego mamy, że tak powiem, cały świat zachodni nie jest katolicki. Nie? I chyba taki profesor Legutko, bo ja nie wiem, czy ta Siarkowska to wie, nie? To bym wątpił, ale Legutko to na pewno wie, czyli łże bezczelnie, mówiąc, używając zamiennie katolicyzm i chrześcijaństwo. Nie? To tak jak ja, mając na przykład trójkę dzieci, cały czas mówiłbym, że moje dzieci to Tymek, moje dzieci to Tymek. Nie, no moje dzieci to Tymek, Kornelia, Eunika i tak dalej, nie? Także nie, nie, to jest już zakłamywanie rzeczywistości. Stąd myślę, że oni to robią celowo, na jakiś rozkaz, nie? I próbują Polakom mącić w głowie, że cała nasza tradycja i państwowość...
Chcę ci pokazać, zobacz, tutaj właśnie ci specjaliści z Solidarnej Polski z tyłu, to zdjęcie jak normalnie z 40-latka, jest Janusz Kowalski, jest Zbigniew Ziobro. W hełmach Janusz, ale... podobno, ja nie jestem specjalistą, ale chyba ten hełm, tyłem kask naprzód. Budowlany tył naprzód
no
nałożył.
Pewnie, bo te daszki mają z tyłu.
Daszki mają normalnie chyba tutaj właśnie Ziobro, ma chyba okej, okay, nie?
A Janusz, no bo Ziobro, Janusz wiesz, jest... jak on ma pozwolenie na broń, no to on teraz, Janusz on wie, którą, z której strony lufa, a z której, wiesz, drugi koniec.
Babka z tyłu zasnęła. Myślisz, że tacy obrońcy wiary chrześcijańskiej jakoś w Polsce mają szansę coś uzyskać jakieś poparcie? Janusz Kowalski jako twarz katolicyzmu?
Żeby było jasne, ja myślę, że Janusz Kowalski tylko udaje głupka, a co do Siarkowskiej mam wątpliwości. To tak, żeby było jasne. A teraz do jego ich ohydnego kłamstwa. Przecież chrześcijaństwo do Polski dotarło ze wschodu. Przecież to Cyryli metody, czyli ta prawosławna Konstantynopol wysłał pierwszych misjonarzy na ziemię polskie, długo zanimśmy przyjęli ten symboliczny chrzest i tak dalej, nie? Czyli to trzeba...
No też trzeba powiedzieć, że w momencie największej polskiej potęgi właśnie w Złotym Wieku, no tak. To wcale nie, Polska nie była katolicka, przecież większość w Sejmie była protestancka, Polska była oazą wolności, tak. Także myślę, że z takimi zabobonami nie będziemy tu wielce tak, ale się no
to,
spierać.
To, żeby do Polaków czy naszych katolickich widzów, pod
Grunwaldy, już mówiłeś wcześniej,
którzy pierwszy raz nas oglądają, no żebyście potrafili dostrzec, jak oni was kłamią, mówiąc, że tylko Kościół katolicki jest twórcą naszego
Polak katolik,
państwa.
No to słyszymy, nie? To już przecież od iluś lat,
to już
myślę, że coraz mniej ludzi w to wierzy. Przejdźmy może już do Macrona, czy jeszcze chcesz coś odnośnie tego katolicyzmu w Polsce. Myślisz, że rzeczywiście nic się nie zmieni przez
nie,
te 15
właśnie,
lat?
Właśnie myślę, że się zmieni i to dużo wcześniej. Myślę, że się
ksiądz
zmieni.
Ksiądz Kobyliński, czy tam ci hierarchowie katolicki nie mają racji, bo stwierdzają, że okej, okay, ludzie poszli na święconkę, poświęcili, jest okej, okay, na razie będzie status quo?
Zobaczcie, że my modlimy się, założyliśmy tę telewizję w pierwszym numerze miesięcznika Idź Pod Prąd, pokazaliśmy, że biskupi katoliccy to jest no, wróg naszego państwa, możecie sobie to sprawdzić. Mówiliśmy, że komunizm i biskupi katolicy, czyli katokomuna, nie? I to mówimy od kilkudziesięciu lat. I dzisiaj na naszych oczach no, to marzenie, ten sen o wolnej Polsce zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać i to na masową skalę. Tu ksiądz jeszcze Mogielski mówi, Kościół katolicki czeka zburzenie, rozpad, taki jak właśnie świątynię jerozolimską. To są jego słowa. Na początkuśmy je słyszeli. Także on też wyczuwa, tak rozumiem, ten czas historii, który Bóg daje naszemu narodowi. Ksiądz Kobyliński jeszcze mówi, że to za 10-15 lat, ale zobaczcie, jak gorliwie kibicuje tym wszystkim dobrym zmianom w narodzie polskim, czyli zwrotu do Chrystusa i jego słowa.
Wydaje się, że też
do
właśnie
Chrystusa i jego słowa.
Kibicuje tym księżom, którzy odchodzą z tego kościoła katolickiego.
Jest, no nie takim, którzy tam ze względu na kobitki czy coś, chociaż mówię, no uczciwie postępują, tak powiem ci taką rodzinną historię, a propos fali, nie? Że w Wielką Sobotę najpierw dowiaduje się, leci moja żona i mówi, wiesz, i tu wymienia imię, zrzucił sutannę. To bardzo bliska rodzina, nie? Taki powiedzmy twój, niech będzie wujek daleki, nie? No, taki nie bezpośredni wujek, ale tak jak wujek,
tam rodzina.
No, mówi, zrzucił sutannę, nie? Za chwilę dostaję tam SMS-a, czy otwieram już newsa, nie pamiętam. Ksiądz Mogilski zrzucił sutannę. Mówi, coś to wielka, to który następny?
Ciszek rzucił sutannę.
Nie, ten to już niech, nie, on niech nie rzuca, bo to by był wstyd dla jakiego kościoła, który by dziada przyjął, także najpierw niech jakąś tam pokutę odprawia w tym Rzymie swoim. To oczywiście sobie jokujemy, ale no miałem takie lokalne zdarzenie fali, że wiecie, dwóch księży, jeden no, bardzo bliski, drugi, o którym dużo czytałem i śledzę jego, powiedzmy, drogę taką walki z systemem, tego w tym samym dniu, te wydarzenia w czasie nie nastąpiły w tym samym dniu, ale dowiaduje się w tym samym czasie. Także mówię, wow, Boże, to już ten czas? Przecież zobaczcie, z końcem roku uruchomiliśmy taką akcję tu, były ksiądz, dzisiaj pastor Jurek, nasz przyjaciel, no jest, można powiedzieć, duszpasterzem tego środowiska. Widzieliście już chyba około 10 byłych księży, którzy się, a następne materiały są przygotowywane, którzy zdecydowali się zrzucić sutannę, a my cały czas deklarujemy, że tym księżom, którzy ze względu na swoje duchowe poszukiwania w kierunku Biblii i Jezusa, nie musicie być wierzący, ale że to, co robi Kościół Rzymski, że kłamie w sprawie zbawienia, że kłamie w sprawie sakramentów, że wyrzekł się Chrystusa praktycznie 500 lat temu, bo to jest ten korzeń, to otwórzcie sobie list apostoła Pawła do Galacjan. Mówi, choćby anioł z nieba, chociażby było objawienie fatimskie, które by przeczyło Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko w Chrystusie, niech będzie przeklęty, to mówi apostoł Paweł. No i zobaczcie, że to przekleństwo na Rzymie się sprawdza. Rzym wyrzekł się Chrystusa, wyrzekł się Ewangelii o darmowym zbawieniu, dzisiaj jest komunistyczny i pogrążony w zbrodniach seksualnych, finansowych i tak dalej, i tak dalej. Także bronienie dzisiaj katolicyzmu to jest bronienie faryzejskiej synagogi, jak mówi ksiądz Marcin jeszcze wtedy. Także byli księża, znaczy nie, no jak jesteście jeszcze księżmi, to wzywam was, oby już niedługo można było do was mówić jak do uczciwych ludzi, czyli do byłych księży. Nie wspierajcie tego systemu zła, który Polskę wprowadza do ciemności. Ślepy nie może ślepego nigdzie zaprowadzić. W Kościele Rzymskim jest ciemność, jak tu mówił mój brat w Chrystusie. Jeśli tam jest ciemność, a cały naród jest katolicki, to gdzie jest naród? Gdzie jest Polska?
W czarnej, no i tu można gdzieś tam sobie jakieś kropki dostawiać. Przejdźmy teraz już do geopolityki. Jakby to tak po francusku? Emmanuel Macron.
Tak wiesz, no Emmanuel, no niech Manuel, będzie Emmanuela Macron.
Macron pojechał do Chin, no i...
rękami?
Wrócił, nie?
Żar rękami czy tymi pałeczkami?
Pałeczkami chyba. Ale go tam na placu Tiananmen przyjmowali z wielkimi, bardzo fetowali, zaraz o tym powiem, no ale wracając o Tajwanie się zaczął wypowiadać, no i tutaj prorosyjskie jego wcześniejsze zachowania, przecież on tam z Putinem rozmawiał sobie cały czas podczas wojny, no to już mu wielu zapomniało, bo tam Francja jakieś tam te pojazdy kołowe, powiedzmy czołgi przekazała, no a teraz wielki można powiedzieć comeback Emanuela. Mówi tak, w drodze powrotnej właśnie mówi, że Europa musi się oprzeć presji, by stać się naśladowcą Ameryki. Odnosząc się właśnie do napięcia pomiędzy Chinami a USA w sprawie Tajwanu, ostrzegł, że wielkim ryzykiem dla Europy jest uwikłanie się w kryzysy, które nie są nasze. Patrz, jak to tak braunowsko mi tu zabrzmiało. Europejczycy sami nie mogą rozwiązać kryzysu w Ukrainie. Jak więc możemy wiarygodnie powiedzieć Chinom w sprawie Tajwanu, uważajcie, jeśli zrobicie coś złego, będziemy tam. Jeśli naprawdę chce się zwiększyć napięcia, to właśnie w ten sposób. Czyli, co tu zachęca, mówi, że no, gdyby Chiny zaczęły, bo tam jednocześnie Chiny, wiemy, że tuż po tej wizycie ćwiczenia z okrążania Tajwanu, z ataku na Tajwan, z inwazji w rzeczywistości, no tutaj on wyskakuje z taką wypowiedzią, że Europa powinna w ogóle jakby nie dbać o te sprawy, bo to są chińskie sprawy. Czy to jest jakieś duża zmiana, powiedzmy, w geopolityce, czy to jest jakaś tam konsekwencja, którą od dawna wiedzieliśmy? Więcej się mówiło bardziej o przyjaźni niemiecko chyba chińskiej niż francusko.
Dla nas to nie jest żadne zaskoczenie, nie? To jest jasna rzecz, że mówiliśmy, że elita Zachodu, szczególnie zachodniej Europy, jest w tajnej zmowie z komunistami. O tym mówił Włodzimierz Bukowski, doktryna konwergencji i tak dalej, i tak dalej. To już się ciągnie od lat 70. Zbudowanie potęgi ekonomicznej Chin to właśnie w wyniku tej doktryny konwergencji nastąpiło i tak dalej, i tak dalej. Ale, że ta doktryna spowodowała takie spustoszenia, zobaczcie, Le Pen, czyli niby ta przeciwwaga konserwatywno-narodowa, czy jakich tam nacjonalistyczna, no i to proszę sobie zakwalifikować, no to związana jest z Putinem, bo brała pieniądze. Normalnie na kampanię wyborczą dostawała pieniądze, pożyczkę z jakiegoś tam putinowskiego banku. Nie? No to jest, tu mamy wprost.
To jest oczywiste, tak.
No to wszyscy myśleli, że no może taki Macron, taki tam centrysta, czy tam lewicowo-centrowy, babcią. No to on ze swoją właśnie tą koleżanką, nie, to jest mamą koleżanki, nie, ze szkoły, że tam zaprowadzą dzieci, w sensie Francuzów, w dobrym kierunku. A zobaczcie, że Putin sobie kupił przyjaźń pani Le Pen, a ci Xi Jinping, komuniści chińscy, kupili sobie makaron.
Nie lubella.
Nie Lubella i nie ten taki chiński trujący, wiesz, ten taki, co w zupkach chińskich jest.
No ale tutaj mówisz, że tutaj ta doktryna, że tutaj Zachód zgniły i tak dalej, no ale tu jednocześnie w tym samym czasie...
Nie, to Ruski mówił. Ja mówię, że Zachód jest właśnie dobry, wolnościowy.
Aha, no ale Macron
Nie no, Macron jest zgniły.
A
no
tutaj jednocześnie była tam też szefowa Komisji Europejskiej pani von der Leyen, no i ona jakby tu w przeciwwadze wypowiada się tak, bo to jest na bazie artykułu z Politico, możemy zobaczyć, przeczytać, że von der Leyen powiedziała właśnie, że stabilność cieśniny tajwańskiej jest niezwykle ważna, a groźby użycia siły w celu zmiany status quo są nie do przyjęcia. No i to wiemy, Niemka, tak, była minister obrony niemieckiej, teraz szefowa Komisji Europejskiej. Czy to są tylko jakieś, jak to odczytujesz, czy tylko jakieś słowa sprzeciwu, symbole, czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś tam rozdwojenia w tej Unii Europejskiej i Niemcy byłyby wtedy po tej dobrej stronie?
Trzeba jeszcze dołożyć, że nie wszystko, co powiedział ten Emmanuel, to dotarło do opinii publicznej. Bo on powiedział dużo więcej. To znaczy, on jest głupszy niż ustawa przewiduje. No i później Pałac Elizejski musiał zablokować część wywiadu dla Politico, zdaje się, i zabronił publikowania tego, co ten dureń nagadał w samolocie. Naprawdę. To on, wiecie, on był bardziej szczery niż ustawa przewiduje.
Coś tam w samolocie często za darmo w jakiejś wyższej klasie, tam może coś, jakieś małpki, coś tam weszło.
Nie wiem, no może go tam jakoś pożegnali i jeszcze mu nie wywiadali. Wietrzało. W każdym razie on powiedział gorsze rzeczy o oddaniu...
Ale to skąd ty wiesz, jak oni nie opublikowali?
Nie, no oni opublikowali, że tego nie opublikowali, co on powiedział. Aha. To wiem. No to rozumiem, że to go kompromitowało, nie?
Ale nie wiemy, co tam było.
No co nie było, ale wiemy, że źle było, no bo się sami wstydzą, nie?
Nie autoryzował to się.
No, wycofali część tego durnego wywiadu. Także, no, Francja oczywiście się kompromituje, ale to nie raz. Myśmy mówili, że już w 2015 roku ta cała sponsorowana przez komunistów fala nachodźców, która szła na Europę, żeby zniszczyć kulturowo, można powiedzieć, nasz kontynent, to też przecież to jest ruska robota i mówiliśmy, no to teraz robią płot na granicy białoruskiej, bo to samo na małą skalę jest ćwiczone z Polską i z Litwą.
Już na białoruskiej chyba jest, teraz na rosyjskiej.
Myśmy od razu o tym, przed tym ostrzegali. Tak, tak, teraz budują jeszcze
z Kaliningradem.
Z Kaliningradem, bo znowu tam chcą tych nachodźców, widoków, no tu przerzucać w ramach tej wojny hybrydowej. Myśmy mówili, że to jest wojna hybrydowa, a Makarela i Macron, czy jak tam, no wiecie,
no nie, no, ale
makaron
jest...
z makrelą, no mówili, że to dobrze.
Właśnie on makreli.
To ja tak troszkę, wiesz, najpierw do pierwszego dania, nie? Makaron.
Tif.
A teraz...
To jest francuska to chyba jest, nie?
Dessert, nie?
A, Macron.
Teraz,
będzie,
teraz już mamy wprost współpracę francusko-komunistyczną, chińską, podobnie jak papież Franciszek, a mówiłem, że Ameryka coś zrobiła w Niemczech. I to już dawno mówiłem, że tam zaczynają różni zieloni mówić jak ludzie. Naprawdę.
Ostatnio jakiś przyjechał przecież polityk do Kijowa i
przepraszał
za Niemców.
A to już minister chyba tam wojny ten,
chyba
nie?
Obrony, tak.
No, minister obrony. Już
ale mówi, że to nie mówi w imieniu wszystkich Niemców też.
Noż tam nie mówi, ale przepraszam.
Jest mu wstyd. Mówi.
Jest mu wstyd i przepraszam. Także moim zdaniem w Niemczech Amerykanie trochę ogarnęli sytuację tych zdrajców prokomunistycznych pod spódnicy Macrela. A we Francji nie. No,
Francuziki się wybiły na niepodległość.
Trzeba pamiętać, że takie zdrady to już Francja robiła nie raz. Nie? Taka ostatnia zdrada, no to jest druga, znaczy ostatnia z tej takiej nowożytnej serii, nie? Bo tam można by się cofać i cofać. Ale druga wojna światowa. Nie? Francja niby gwarantem niepodległości Polski, nawet bardziej na Francję liczymy niż na Wielką Brytanię.
No Francja była większym sojusznikiem przez całe dwudziestolecie.
I miała większą armię. Przypominam, że nawet armia pancerna francuska była większa od armii niemieckiej w 40 roku. Czyli oni mieli, można powiedzieć, materialnie mieli wszystkie możliwości, żeby zdławić Hitlera. Nie? Mieli wszystkie możliwości. Przegrali szybko i praktycznie haniebnie w bitwie granicznej. Nie? Szybko wywiesili białe majty. I co zrobili dalej? Przyłączyli się do Hitlera, żeby walczyć z zachodnią Europą. Dlatego Anglicy musieli zatopić flotę francuską, no bo się bali, że jeśli ta flota wyjdzie z portów i dołączy do floty niemieckiej, to flota brytyjska nie będzie silniejsza od niej. Nie?
Bo ale
to...
byli też jacyś tam wolni, trzech wolnych Francuzów.
Nie, no, i ten Dolas był.
I Franek
no, nie, no,
był.
Frank Dolas uratował Francję, będąc w legii cudzoziemskiej.
Francja była później, w ekipie państw zwycięskich.
To oczywiście, nie? Ja tylko mówię, że Francja zdradziła już podczas II wojny światowej, zdradziła na różnych poziomach.
No ale to no, nie Francja tylko, poczekaj, zdradziła, ale Niemcy wywołały.
To przecież ja nie bronię Niemców, nie? Tylko mówię, że Francja takie zwroty akcji to robi często, nie? I tu się puszy, tu tam ani guzika, nie? A potem się stowarzyszyła z Hitlerem i to jeszcze na bardzo ohydny sposób. Nie tylko, wiecie, no tam dobra klęska militarna, no to przejmują nasze zasoby, nie? Oni dołączyli się do Holokaustu na równi z hitlerowcami niemieckimi. Na równi z hitlerowcami niemieckimi wyłapywali Żydów. Nawet w tym obszarze Vichy, tej takiej niby niezależnej części, to tam na własną rękę sami Francuzi wyłapywali Żydów i wywozili do obozów koncentracyjnych,
były też
do obozów zagłady.
SS, jak się tam ta Charles Lemagne nazywała,
ta dywizja. Tak, dlatego SS? Mówię, że Francja na wszystkich poziomach zdradziła cywilizację europejską w trakcie II wojny światowej, nie tylko na poziomie politycznym, militarnym, gospodarczym, ale też na poziomie cywilizacyjnym, na poziomie moralnym zdradziła Europę, można tak powiedzieć, zdradziła świat zachodni. No to, że nie została ukarana, to wiemy, ale potem tworzy się NATO i zobaczcie, Francja w pewnym momencie robi właśnie taki zwrocik i wychodzi ze struktur militarnych NATO, pozostaje tylko obserwatorem, nie? Także zobaczcie, że tradycja zdrady sojuszników zachodnich, czyli tego, co dzisiaj nazywamy NATO, jest bardzo bogata, bo i II wojna światowa i potem czas żelaznej kurtyny, Francja zdradza sojuszników, także to, że dzisiaj Macron zdradził Europę, to dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem.
Możemy porozmawiać jeszcze troszeczkę na koniec o gestach. No, ktoś może powiedzieć, że to są tylko gesty, ale w dyplomacja głównie polega na gestach. My ją obserwujemy w gestach, no nie widzimy tych gdzieś tam zakulisowych rozmów. Tu Politico opisuje dosyć ciekawie właśnie różnicę, bo w tym samym czasie gościł Emmanuel Macron w Chinach i pani Ursula von der Leyen. Nie wiem, czy dobrze czytam. No i możemy poczytać o tych różnicach. Prezydent Francji Macron podczas wizyty w Chinach był przyjmowany na paradach i bankietach. Szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, została w większości pozostawiona sama sobie. Pekin zamiast wspierać jedność postawił na wywołanie pęknięć w Europie.
No ale jak zamiast wspierać jedność?
To tam piszą, że dzieli rząd właśnie.
To przecież wiadomo, że Pekin to robi. To.
Pisze tak. To opowieść o dwóch różnych wizytach. Macron był fetowany na oficjalnym bankiecie, witany na paradzie wojskowej i salwami z armat na placu Tiananmen. Po wylądowaniu w Pekinie... Osobiście powitał go minister spraw zagranicznych Chin, gdy na miejsce przybyła von der Leyen, spotkała chińskiego ministra do spraw ekologii przy zwykłym wyjściu dla pasażerów.
Razem ruszyli na połów motyli.
Podczas gdy harmonogram Macron był przepełniony, von der Leyen był pusty, kiedy prezydent Francji uczestniczył w czwartkowym wieczór w wystawnym bankiecie z przywódcą Chin, szefowa Komisji Europejskiej odpowiadała na pytania dziennikarzy w siedzibie unijnej delegacji. W tym samym czasie państwowe media trąbiły o stosunkach chińsko-francuskich, a media społecznościowe demonizowały ją, opisując jako amerykańską marionetkę. Chińska strategia została w pełni zaprezentowana w czwartek, gdy Xi schodził po ogromnych schodach Wielkiej Sali Ludowej, aby powitać prezydenta Francji z uśmiechem i uściskiem dłoni. Później dwaj przywódcy wymienili pozdrowienia ze zgromadzonymi ludźmi, wśród których było kilku doradców Macrona. Von der Leyen była wtedy nieobecna, dołączyła do spotkania później, wchodząc samotnie po schodach Wielkiej Sali, gdzieś tam bokiem.
Nie, no, to jest ewidentne.
To jest jakiś policzek chyba dla Niemiec, tak?
No zobaczmy, poczekajmy.
No, ale ktoś mówi, że Macron to prezydent Francji, a ona taka nie bardzo wiadomo, co to jakaś Komisja Europejska, ni to państwo, ni to co.
Już powiedzieliśmy trochę o tych, no, głupocie, durnocie, bo to naprawdę nie można w chwili szykującej się wojny o przyszłość świata, nie? Tu spięcie, czy takie zwarcie między Stanami a Chinami jest już ewidentne, do tego jeszcze dochodzi Putin i ludobójstwo w Ukrainie, także to wszystko, a ten se jedzie do sojusznika mordercy Hitlera i się z nim...
Mieli tam coś niby dbać o to, żeby Chiny nie wspierały Rosji na Ukrainie, no nic nie wyszło z tego.
To jest oczywiście kpina. Ale to, co opisałeś, co się działo na tym placu, który symbolizuje nowożytną zbrodnię komunistyczną, nie? No, cały komunizm jest nowożytny, ale mówię, no tak.
Masakra na placu.
Masakra za naszego życia, nie? Bo to jest coś, co jeszcze nie zostało rozliczone, jeszcze nie zostało zagojone. Zobaczcie, że Macron rozgrzesza w ten sposób komunistów chińskich, bo na trupach, na krwi tych ofiar, tam mówi się nawet o 10 tysięcach zamordowanych studentów, a na pewno w ramach późniejszych prześladowań, no to były dziesiątki tysięcy ofiar. Jak chcecie trochę więcej, też można sobie przeczytać o tym w książce Tajny agent Boga, jest w naszym sklepiku, chińskiego chrześcijanina, który też w tamtych czasach przeżywał swoją młodość. I zobaczcie, tutaj znowu wojsko, tu armaty, tu powitanie, jak gdyby nigdy nic. To jest zbrodnia dyplomatyczna. To jest oczywiście zbrodnia moralna, co zrobił Macron, ale to jest też zbrodnia dyplomatyczna. Jeśli chodzi o Unię Europejską, bo tu pani von der Leyen nie reprezentuje Niemiec, tylko Unię Europejską, to tutaj było kilka dobrych ruchów ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wspieranie Tajwanu, jeśli chodzi o deklarację takiej solidarności z Ukrainą i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że w ten sposób ci komuniści no, grają, chcą tak pokazać. Jeśli będziecie z nami, jeśli będziecie kolaborować, będziemy was witać jak cesarzy. Nie? No tak jak trzeci, znaczy Napoleon III, nie pierwszy, nie? Czyli taki ogon można powiedzieć, ale mimo wszystko będziemy was witać jak cesarzy, a jeśli będziecie mówić przeciwko komunistycznym Chinom, jeśli będziecie mówić przeciwko komunizmowi, jeśli będziecie wspierać Tajwan, no to będziemy rozmawiać tak jak z tu przedstawicielką Unii Europejskiej. To jest taki komunikat wysłany w świat. Czy pani von der Leyen jest po naszej stronie, to jeszcze bym nie przesądzał, ale dostała plusa. Nie? To, że,
znaczy
że Chińczycy, to, że Chińczycy ją w ten sposób, komuniści chińscy ją tak potraktowali, to w naszych oczach jest wielki plus, a makaron, no to nie jemy makaronu. Nie? Dziękujemy za makaron. Nie?
A wina francuskie można? Też chyba nie bardzo. Co to znaczy dla Polski?
No ile bo się teraz konkurencji zrobiło, że
Francją, no ale Niemcy, jak Niemcy stawiają na Amerykę, no to wiadomo, Ameryka będzie miała większą pokusę, żeby postawić na Niemcy w Europie, a nie na Polskę. Wiemy już dzisiaj, już są doniesienia, no,
że Morawiecki jedzie do Stanów. To jest dobry ruch, to jest dobry ruch. Także no, Polska tu stara się pokazać, że wraz z Trójmorzem, wraz z Ukrainą, to jest przeciwwagą do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest bardzo, no to na to trzeba, że tak powiem, chuchać, dmuchać, wspierać i to robimy.
Ale myślisz, że Stany nie będą chciały, nie wiem, może nie sprzedać, ale zamienić Polskę jako, powiedzmy, centrum swojego wsparcia w Europie na Niemcy?
No ale to musiałaby być granica niemiecko-ukraińska.
No, myślę, że mogliby tam Polska by dalej przesyłała, jakby wiesz, tam
na razie, poprosić. Na razie mamy takie miejsce w świecie, jakie nam Bóg dał, bardzo dobre miejsce w świecie. Tu zobacz, ja o tym mówię od lat, a teraz pan Bartosik nawet taką książkę.
No niektórzy mówią, że to przeklęństwo, tak, że Polska jest fajsko, nie, fajnie, właśnie, ale właśnie miejsce złe.
Polska ma najlepsze miejsce i o tym
Rosją
mówimy od lat, tylko że Polska musi być silna i wtedy trzyma za mordę dzicz ze wschodu, przeciwdziała napływowi islamu z południa, to była rola Polski, i trzyma za mordę Germańców. No toż taka była rola Polski i jakoś dobrze nam szło, piękne miejsce, przecież Złoty Wiek to z całego świata i wcześniej, no, i później.
Ale to było już 500 lat temu, tak?
Nie, no to ja wiem, tylko że to nie wina miejsca. A czy ja? A to mówię. Łacina, Dziecina i Pierzyna. Katolickie wychowanie. Łacina, Kościół rzymskokatolicy i szkoły katolickie, myślenie katolickie, Sierkowska i ten profesor, który Legutko.
Janusz Kowalski, to jest autor.
Janusz Kowalski, to jest mem, no to dajmy chłopu spokój.
To jest minister, nie? Rolnictwa.
Katolicka edukacja, czyli kontrreformacja, zdurnienie szlachty, Dziecina, zaczęli wierzyć w kucypały, w różne hokus pokus i tak dalej. I kompletnie zdurnieli, także później nawet część z nich popierała Targowice, czyli żeby Rosję wesprzeć, żeby uratowała polskie tradycje, no to to zobaczcie, jakie zdurnienie nastąpiło, a w międzyczasie niesamowite bogactwo i zbytki, czyli katolickie wychowanie, łacina, dziecina, durnota szlachty i pierzyna, czyli wygody zamiast służby Rzeczpospolitej. To dał Kościół katolicki Polsce.
No, miejmy nadzieję, że ta...
Dziecina, pierzyna. Siarkowska, ty się... jesteś gdzie?
Ona jest czwarta.
Dziecina, pierzyna, czy dziecina, czy trzy w jednym?
Czy Janusz Kowalski. Ja bym tu właśnie czwartą opcję dodał. No, miejmy nadzieję, że to państwo, to nasze miejsce się w końcu okaże znowu, powiedzmy, szczęśliwe. Przechodzimy już do ogłoszeń. Mamy jak wyniki. Sonda. No właśnie, mamy sondę. 352 głosy, to jest chyba z YouTube'a.
Bardzo.
Co zrobi, jak odbieracie to, co zrobił ksiądz Mogielski? 70% mówi, że bardzo dobrze odbierają, że dobrze zrobił. 20% za późno. 5%, że źle zrobił, no i 5%, że inaczej, czyli 10% powiedzmy ma zastrzeżenia do tej decyzji, no i 90% na tak.
No nasi widzowie, mówię, to nie jest niestety jeszcze przekrój społeczeństwa, ale do tego celu zmierzamy. Dziękujemy wam za wsparcie, bo zobaczcie, to będziemy mówić troszeczkę w dogrywce, Kukiz zapłakał, a premier wyciągnął chusteczkę. Masz cztery baloniki, Kukiz.
400 chyba.
Wytrzyj sobie łezkę i otarł łezkę, nie? No i zobaczcie. Nikt mnie nie kupi!
Nigdy.
Jak mnie kto kupi, będę szmatą! Tak wykrzykiwał, nie?
A to w dogrywce.
Zapraszamy na
Zapraszamy
dogrywkę.
Was już teraz na
A
dogrywkę.
My liczymy na was. My liczymy na Polaków, że chcecie mieć telewizję, która mówi prawdę, zarówno w sprawach duchowych, jak i politycznych. Tego nie ma w całej Polsce. Tylko my. Chwała Bogu. No my z wami, bo bez was, no to byśmy, ja bym syna przekonywał, a syn mnie.
Także
przy świątecznym stole.
Jeżeli podoba się wam to, co tutaj oglądacie, prosimy o polubienie naszego programu, o subskrypcję, podawanie dalej naszych wpisów na mediach społecznościowych, a także o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Możecie to zrobić wchodząc na idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie to zrobić przez PayPal, DotPay, także za pomocą Blika. Jesteśmy także na Patronite. Na dzisiaj mamy w kwietniu 235 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy o tym comiesięcznym challenge'u, czyli 1000 osób już od kilku lat wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Jeszcze trochę brakuje, no ale kwiecień dopiero się zaczął.
No i święta były,
także
no to rozumiemy, że tam
jesteśmy dobrej myśli. Co jeszcze z ogłoszeń? Zapraszamy na wystawę Biblii w Lublinie, hol główny Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ona się rozpoczęła 3 kwietnia, będzie trwać, została przedłużona do 9 maja tego roku. Były już media, cały czas są, także liczymy na coraz
A dzisiaj nawet rozwój. Rano między Bugiem a Wisłą chyba.
Między taki, Wisłą a Bugiem,
między
tak.
Między Wisłą a Bugiem, czyli to z zachodu, ja przyjąłem z tamtej strony, dobra. No, między Wisłą a Bugiem byli nasi też tu przyjaciele z Fundacji Twój Ruch. Zobaczcie, Magda i Krzyś właśnie przedstawiają tę wystawę. Czy jeśli mogę jeszcze do tej sondy wrócić?
Proszę.
Bo ja, jeśli bym tam tu miał zagłosować, oczywiście bardzo dobrze to też, ale za późno. Ale za późno, nie? Bo no,
a ty zrobiłeś to ile już lat temu?
5-6, jakoś tak, nie?
No to
ile trochę. Masz lat?
Ja mam 36, będę miał w tym roku.
No to 35, tak gdzieś, 35. Jeszcze twoją siostrę zaprowadziliśmy do kościoła, do znajomego księdza oczywiście, wszystko tego. Ja tu, żona mnie później poprawiła, bo już opowiadałem tę historię, bo nie wiedzieliśmy, co zrobić. Nie wierzyliśmy w katolickie sakramenty, nie wierzyliśmy w te chrzty, nie? No ale jeszcze byliśmy oficjalnie członkami kościoła. My działaliśmy tam w tym ruchu azowym i ja byłem takim animatorem, dość, no tam dużo miałem tej odpowiedzialności. No to jak tu, że swojego dziecka nie ochrzci, nie? I wziąłem księże. Co zrobić? No bo przecież nie wierzy, ksiądz nie wierzy, ja nie wierzę, no wszyscy wiemy, jak jest, nie? Że to dzisiaj, w pomyśl, dzisiaj o tym mówiłem, to wiara w Jezusa zbawia. To utożsamienie, czyli ochrzczenie w Jezusa, czyli uwierzenie w Jezusa daje zbawienie, a nie jakieś ceremonie, czy protestanckie, czy katolickie, bo chrzest protestancki też nie daje zbawienia, nie? Co zrobić? No i ksiądz mówi, słuchaj, przecież jest kilka różnych możliwości. Ksiądz, widzisz, to wyszkolony był już w tej dyplomacji.
Cena czyni cuda.
Nie, on to wszystko za darmo, z dobrej wiery i tak dalej, tylko mówię, jak ich szkolą. Przecież tam jest chyba 5 możliwych rytów tego chrztu. Ja powiedziałem, że prosimy o włączenie do kościoła, ale nie, to był jeszcze lepszy był, bo ten bym też przełknął, ale wiesz, o cośmy tam prosili Leoniki? O modlitwę.
Widzisz.
Cóż, to o modlitwę to się poprosić można. Nie no. Tak jak ksiądz teraz ten Chyła taki, bo ja się zapytałem, bo on tam będzie odprawiał modlitwę za tych, co zmarli, nie? A ja mówię, ale proszę księdza, to za co to będzie konkretnie? Jaka to intencja, żeby ich Bóg wypuścił w czyśćca?
W intencji.
No w intencji, ale w jakiej?
Nie, no w intencji.
Aha, przepraszam.
Co ty chcesz?
Przepraszam, że pytam.
To jest w intencji.
To jest w intencji, aha, przepraszam. Ale dlatego ja mówię, że za późno. Bo zobaczcie, to, żeby dojść do tego, że Kościół katolicki jest fałszywą, antybożą organizacją, to wystarczy przeczytać, zobaczcie, niewiele. Niewiele. Ja to zrobiłem, to wiem, no to już tam nie tego. A potem wziąć dogmaty katolickie i zobaczyć, jak przeczą temu. I do widzenia. I do widzenia. Nie trzeba 30... Ksiądz Mogielski 50 lat ma, to mówi ksiądz Kobyliński. A ksiądz Kobyliński jeszcze więcej. To wy nie wiecie, jak jest? Za późno.
No ale ciężka sprawa, no sam mówić.
Ale dobrze,
nie ma konta.
Ale dobrze, no lepiej późno niż wcale, no.
No powiedziała babka, spóźniłem się na pociąg. No, no to wiesz,
tak. Może zawsze, będzie następny, a jak jest, nie, to no. Jutro. No.
Także tak, na Biblię, na wystawę już zaprosiliśmy. Projekcja filmu Hongkonger 15 kwietnia o 17 w Białymstoku. Właśnie tam, gdzie teraz mieści się Kościół Chrześcijan Baptystów Droga Zbawienia.
O, bardzo ciekawe miejsce.
Świętego Rocha.
Bardzo ciekawe miejsce, bo kiedyś tam był protestancki kościół. Misja, która głównie specjalizowała, misja barbikańska od Barbakan tam w Londynie, która specjalizowała się w nawracaniu przedwojennych Żydów, wyobraź sobie. Tam zbudowała kościół, drukarnię, jeszcze jakiś tam szpital i różne takie rzeczy. Komuniści to zabrali. Kościół katolicki powiedział, żeby zburzyć wieżę, żeby tu nie było konkurencji, bo tam obok jest Świętego Rocha kościół katolicki taki, stąd i ta ulica. I potem zrobili z tego
kino. Ale to jest ten roch z potopu?
Nie, to inny jakiś. Ale ja nie wiem, ja w świętych to katolickich to wiecie, że słaby jest. Zresztą nikt nie jest mocny, bo ich tam są dziesiątki tysięcy.
Ale skąd wiesz, że to nie ten? Może to ten?
Może i ten. No. Roch Kowalski myślisz? Znowu Kowalski? Oj, memy nas.
Chyba Karol Gustaw przed nim jakoś ucieka, już nie pamiętam tego, no ale coś tak było.
Tak, mogło być. Kiedyś mogło to tak zawsze, być. Zawsze święta był potop, to. A teraz człowiek już nie siedzi było. Przed TVP.
Teraz nie ma telewizji, no. Także to w Białymstoku. Zapraszamy do naszej grupy facebookowej Idziemy po wolność. Możecie także dołączyć do wydarzenia Rozprawa w procesie pastora Kojeckiego, bo to już 13 kwietnia, czyli w czwartek.
Czyli pojutrze. Znowu do sądu. Będę musiał się pofatygować. Znaczy, no nie musiał, bo chyba nie muszę tam być, no ale no zobaczymy.
Także to już w czwartek. Co jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd? O 17 serwis, a o 18 właśnie dogrywka. Kuki z dotacją, były poseł Platformy.
Nie, to nie poseł, minister.
Były minister Platformy z prostytutką.
A w roli tego, jak on się nazywa?
Akuszera.
Nie, to Alfonsa był były senator. No to jest klasa polityczna. No z tej samej, tym platformy.
Platformy, okej. Okay. No także to, no Kukiz tutaj to z PiS-em, także
ale
jest
wiesz,
dla równowagi.
Był święty przybytek pod Rzeszowem. I tam nie z Platformy. Tylko z PiS-u. I z Knuri przychodzili. Mm. Ale taśmy na razie nie wyszły.
Jesteś symetrystą.
Tak.
Okej, okay. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Czy ty jesteś ochrzczony? Także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Wydarzenia 1775 rok. Przypominamy także, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1,5% na fundację Twój Róg. Trzeba podać numer KRS 40 456 259. Zachęcamy was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435, a my się z Państwem będziemy już żegnać. Dzisiaj troszeczkę dłużej, no ale tak poświątecznie, w nie, no nie było to. Na żywo, także...
No ale i dzieje się, i dzieje się.
Dzieje się, tak jest, także dziękuję Tobie za dzisiejszy komentarz. Był ze mną pastor Paweł Chojecki.
A ja Tobie za prowadzenie i nie tylko.
Widzimy
do
się
zobaczenia.
O 17. Do zobaczenia.
Czy Ty jesteś ochrzczony? Może wydawać Ci się to głupim pytaniem, ale to jest jedno z najważniejszych pytań Twojego życia. Pewnie słyszałeś od rodziców chrzestnych dalekiej rodziny, że oczywiście, że miałeś sakrament chrztu w kościele katolickim, ksiądz polał cię wodą, odmówił jakieś słowa, no i że to jest chrzest. Kiedy już byś zapytał swoich rodziców chrzestnych czy zwykłych, a nawet księdza, no co się w wyniku tego stało, no to zaczną coś tam tak kręcić, ściemniać, że jakiś grzech pierworodny, zostałeś obmyty czy coś i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie skracając na temat tej koncepcji chrztu katolickiego, tego to nawet nie jest chrzest, to jest tylko pokropienie, a tak jak już pewnie wiesz, chrzest to jest zanurzenie, to w Biblii nie ma nic na ten temat. Jest natomiast mowa o pewnym chrzcie, czyli zanurzeniu, które daje życie wieczne, wolność od grzechu, możliwość prowadzenia zwycięskiego, czyli podobającego się Bogu życia, pewność zmartwychwstania. I ja się o ten chrzest pytam, czy tym chrztem zostałeś ochrzczony, czy z tym kimś zostałeś, można powiedzieć, utożsamiony, bo chrzest to zanurzenie albo utożsamienie. Otwórz sobie 6 rozdział listu do Rzymian, żeby zobaczyć, że najprawdopodobniej to utożsamienie, ten chrzest to dopiero przed tobą. To jest chrzest w Jezusa Chrystusa, czyli utożsamienie z Jezusem Chrystusem. 6 rozdział listu do Rzymian, przeczytaj sobie. Może to nastąpić tylko przez całkowite zaufanie Jemu. Nie można tego zrobić w niemowlęctwie. To musi już zrobić człowiek świadomy. Jeśli w ten sposób zaufasz Chrystusowi, że On umarł za twoje grzechy, On zapłacił na krzyżu Golgoty doskonale twój rachunek, zmartwychwstał i chcesz zaprosić Go do swojego życia, chcesz, żeby On był z tobą na wieki, a ty, żebyś był na wieki Jego. To jest ten chrzest duchowy. To jest utożsamienie z Chrystusem. Chrzest wodny jest tylko tego symbolem.
Jedenastego kwietnia 1775 roku zakończył swoje obrady tzw. Sejm Rozbiorowy. Został on zwołany na żądanie Rosji, Austrii i Prus, aby zalegalizować dokonany przez te państwa pierwszy rozbiór Polski. Obradował prawie 2 lata, bo od 19 kwietnia 1773 roku. Sejmiki, na których wybierano posłów na ten Sejm, obradowały pod kontrolą wojsk państw zaborczych i ich agentów. Na niektórych sejmikach nie wybrano posłów w ogóle. Niektórzy posłowie, zwłaszcza wybrani przez sejmiki litewskie, odmówili udziału w obradach. I nie wszyscy uczestniczący w obradach okazali się zdrajcami. Adam Poniński, który został marszałkiem, i inni przekupieni posłowie zawiązali Sejm Konfederacyjny i nie można było zastosować liberum veto wobec jego uchwał. Jednak część posłów protestowała. Zapamiętano szczególnie Stanisława Bohuszewicza, Samuela Korsaka i przede wszystkim Tadeusza Rejtana. Traktaty rozbiorowe Sejm ratyfikował dość szybko, co ogólnie przyjęto z ulgą, ponieważ zaborcy grozili, że jeśli tej zgody nie będzie, to zajmą jeszcze więcej ziemi i spalą Warszawę. Spodziewano się też, że uzyskawszy zgodę Sejmu, zaborcy wycofają z kraju wojska i nie trzeba będzie ich już utrzymywać. Sejm obradował dalej na żądanie Rosji, aby zapewnić jej kontrolę nad okrojoną Rzeczpospolitą. Jednak owoce obrad nie były takie, jakich oczekiwał ambasador rosyjski. Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, która zreformowała system szkolnictwa, także wychował wielu światłych Polaków, a z podręczników przygotowanych przez komisję uczono się przez cały okres zaborów. Powołana przez Sejm Rada Nieustająca, czyli pierwszy nowoczesny polski rząd, choć złożona głównie z rosyjskich agentów, działała sprawnie, bo nie była paraliżowana przez liberum veto, ograniczyła samowolę magnatów i przyczyniła się do rozwoju gospodarczego państwa.